Witam Państwa, kłania się Wiesław Ping. Mili Państwo, będę teraz mówił o rzeczy, która niby nie jest oczywista, niby jest oczywista, ale akcenty w tym roku położone, przyłożone do tej uroczystości mnie zdziwiły. Otóż, a dzisiaj, w poniedziałek, przypada święto podobne do naszej w Chinach, do naszego święta Wszystkich Świętych. Chodzi o Dzień Zaduszny właściwie. Chodzi o odwiedzanie grobów, o dzień zamiatania grobów, jak to Chińczycy nazywają. Z tej okazji, znaczy jakby nie będę mówił dzisiaj o wszystkich grobach, dzisiaj skupię się nad jednym mauzoleum, bo tam nie ma grobu żadnego. To jest mauzoleum. Będę mówił o mauzoleum Wang Di, czyli żółtego cesarza, legendarnego przodka narodu chińskiego, człowieka, od którego się wszystko zaczęło. Otóż w Wang Di Chiang, w powiecie właśnie nazwanym w ten sposób, w prowincji Shaanxi istnieje mauzoleum tego cesarza. Ja o tym mauzoleum pisałem, nie wiem, w 11, 12 roku, nie pamiętam. A pokazywałem wówczas zdjęcia z tego mauzoleum. Tutaj, tym razem, Cery Online pokazuje kilka zdjęć, sporo zdjęć z uroczystości na cześć żółtego cesarza właśnie w jego mauzoleum w Shaanxi. I ten w opisie tego felietonu wprowadzę link do tej strony, bo chciałbym, żebyście Państwo mieli możliwość oglądnięcia tych zdjęć. Otóż dla tych, którzy chciałbym powiedzieć przede wszystkim o tym, dlaczego uważam, że to jest takie istotne. Ano dlatego, że w czasie tych uroczystości, po pierwsze, kto brał udział w tych uroczystościach? A więc wiceprzewodniczący Chińskiej Politycznej Konferencji Konsultatywnej, czyli naprawdę wysokiego organu, ważnego organu chińskiej praworządności. To raz. Dwa, w tej uroczystości brał udział wiceprzewodniczący, były wiceprzewodniczący Kuomintangu wraz z żoną, pan Chan Chun, który przyjechał z Tajwanu. Więc tutaj mamy jakby potwierdzenie takich ponadpolitycznych, ogólnochińskiego myślenia ponad podziałami, co jest piękne, co jest wspaniałe. Życzyłbym sobie, żeby to się zdarzało coraz częściej, żeby tego było coraz więcej. Właśnie takiego ogólnochińskiego myślenia ponad podziałami. A więc to, co się zdarzyło, to ta uroczystość, a w gruncie rzeczy państwowa uroczystość, bo ja widzę, otworzyłem kilka tych zdjęć, no to tych oficjeli naprawdę było sporo. Więc to jest jakby coś, to jest coś, co mnie ogromnie raduje, bardzo mnie cieszy. Ale chciałbym przy tej okazji przybliżyć Państwu postać cesarza, żółtego cesarza. I to nie będę powoływał się na siebie, tylko na swój artykuł, tylko powołam się na artykuł mojej bardzo miłej, sympatycznej, wspaniałej, wspaniałej osoby, która bardzo dużo pisze na temat Chin, w czym jest jakiś tam mój udział, na Salonie 24. I ta przemiła pani właśnie kilka lat temu popełniła artykuł o żółtym cesarzu, którego obszerne fragmenty pozwolę sobie przytoczyć. A więc żółty cesarz lub Huangdi to legendarny chiński władca z okresu trzech władców i pięciu cesarzy. Panował od 2697 do 2597 lub od 2674 do 2575 przed naszą erą, a był gloryfikowany w czasach epoki walczących królestw, czyli w okresie 475 przed naszą erą do 221 przed naszą erą oraz w czasie dynastii Han od 206 przed naszą erą do 220 naszej ery. Kiedy doceniano jego rolę, doceniono jego rolę w scentralizowaniu państwa, w prowadzeniu relacji suzeren, nie suweren, suzeren-wasal, czyli podstawowej koncepcji państwa na niwie międzynarodowej, oraz mecenatu sztuki i rozwoju różnych nauk. Huangdi był inicjatorem chińskiej cywilizacji, przodkiem Haxia to termin używany w historycznej literaturze chińskiej, a obejmuje wszystkie aspekty cywilizacyjne domeny chińskiej. Traktuje o kulturze, rasie, pochodzeniu etnicznym, warstwach społecznych, normach zachowań, etykietach i rytuałach. Haxia powstało z połączenia dwóch znaków. Xia, wielki, i Hua, sławny. Hu, sławny. Jest interpretowana jako społeczeństwo cywilizowane. Przeciwieństwem tego pojęcia jest barbarzyńca, czyli lud nieznający konwenansu oraz zdobyczy kultury. Tak, proszę Państwa. Tak o sobie myśleli Chińczycy już kilka lat, tysięcy lat temu. Każdy z pięciu bogów, władców pięciu stron świata, reprezentował odmienne cechy i nad innymi rekwizytami sprawował władzę. Między bogami pięciu stron świata istniały związki pokrewieństwa, niekoniecznie rodowego. Między innymi Huangdi miał brata bliźniaka, o którym tutaj się nie będę rozwodził. A tych władcy pięciu stron świata, nie czterech, tylko pięciu stron świata, bo południa, zachodu, północy i środka odpowiednio władali praelementami, czyli drzewem, ogniem, metalem, wodą i ziemią. Charakterystycznymi dla nich były barwami, były stosownie zieleń, czerwień, biel, czerń i kolor żółty, będący najważniejszym ze wszystkich. Poczynając od Huangdi, każdy z władców przyjmował w odpowiedniej kolejności jeden z pięciu kolorów, właśnie zieleń, czerwień, biel, czerń i żółty, za barwę królewską lub dynastyczną, zastrzegając ją, jej stosowanie dla swojego rodu na sztandary swoich wojsk. Atrybutem Huangdi, z czego się wywodzi jego imię żółty cesarz, był najcenniejszy z kolorów żółty. Ta barwa to barwa ziemi pokrytej warstwą żółtego lesu, a także kolor skóry mieszkańców domeny chińskiej. Dlatego stał się najcenniejszym kolorem, bo bez niego nie można sobie wyobrazić świata i życia chińskiego. Kolor żółty przysługiwał wyłącznie cesarzowi. Mógł nosić żółte szaty, dachy jego pałaców pokryte były żółtą dachówką, czyli złotą. Naczynia, z których korzystał, były żółte, czyli złote. Tron był żółty, czyli złoty. Poszczególne bóstwa stron świata również odpowiadały za smaki i zapachy. Kwaśny smak i zapach kozi cechował władcę wschodu. Gorzki i piekący południa. Ostry smak i zapach zjełczałego tłuszczu z zachodu. Smak słony i zapach zgnilizny północy. Huangdi zarezerwował sobie władanie nad słodkim smakiem i przyjemnymi zapachami. Bogowie kierunków świata również podzielili się znakami zodiaku, planetami, ciałami i ciałami niebieskimi, organami, częściami ciała ludzkiego, zwierzętami, rybami, roślinami uprawnymi, a nawet nastrojami. Każdy z nich posiadał swoją szczęśliwą cyfrę. Huang Di, Lhawa Di to była piątka. A pozostali czterej władcy 8, 7, 9 i 6. Jednym z głównych pokarmów żółtego cesarza była delikatna mazi nefrytowa, która niezjedzona przez cesarza, szybko twardniała tak bardzo, że nawet najostrzejszy topór nie był w stanie jej rozrąbać. Ludzie, znając te właściwości, jeśli udało mi się znaleźć odrobinę nawet tego cudownego kamienia, cenili ją jako najsilniejszy amulet przeciw diabelskim czarom i napaści złych duchów. Nefryt, tak proszę Państwa, to jest to. Ten najcenniejszy chiński kamień. Nosili je przy sobie, kamienie nefrytowe, różne wyroby nefrytowe, a także umieszczali w widocznym miejscu domostwa. Jak wskazują wykopaliska archeologiczne, nefryt był już znany w czasach prehistorycznych. Doceniano jego blask, twardość oraz rzadkość występowania. Dlatego bardzo szybko zdobył zastosowanie przy produkcji naczyń rytualnych, używanych przy składaniu ofiar niebu, przodkom oraz wypędzaniu złych duchów. Proszę Państwa, ja tam tak mógłbym bez końca, ale domyślam się, że Państwo, ci, którzy będą chcieli przeczytać coś więcej na temat żółtego cesarza, no nic prostszego, wrzucić to w wyszukiwarkę i tam się różne rzeczy znajdą, z tym, że na początku są niestety jakieś sprawy związane z jedzeniem, restauracje i tak dalej. Huang Di, tak, żółty cesarz, natomiast dopiero od drugiej strony zaczyna się meritum, czyli właśnie różnego rodzaju artykuły, a to pani Wen Van Xibao, a to moje artykuły, czy z innych portali zajmujących się Chinami. Polecam Państwu rozszerzenie swojej wiedzy na temat żółtego cesarza, bo właściwie bez wiedzy na ten temat trudno zrozumieć istotę Chin. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.